Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do swoich uczniów: Królestwo niebios podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nikt nas nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swojego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, ale i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak będą pierwszymi ostatni, a pierwsi ostatnimi. Oto Słowo Pańskie. Jezus naucza swoich uczniów, opowiadając im przypowieści, czyli posługując się doświadczeniami życia codziennego, mówi im o świecie, który Bóg stworzył od samego początku, który został kiedyś zakłócony przez zło, przez grzech człowieka, i Bóg zaczyna odbudowywać ten świat, który zamierzał od początku jako środowisko życia dla człowieka. Królestwo niebios to oznacza świat, przestrzeń życia dla człowieka, w której Bóg jest Panem, w której decyduje. Bóg rządzi tym światem nie bezpośrednio w ciągu jego historii, ale przez ludzi, którzy wykonują to, czego On chce, przez tych, którzy Mu wierzą i ufają. Są Jego ludźmi. I tak, gdy Bóg człowiek przyszedł na świat, zaczął stwarzać wokół siebie Królestwo Boga, czyli w tym świecie, dotkniętym, zdeprawowanym przez zło, grzech człowieka, zaczynał tworzyć przestrzeń, w której ludzie mogli znowu żyć. Wszyscy mieli znowu prawo do życia i to prawo było respektowane. Nawet gdy byli za słabi, aby przebić się przez trudności życia, żeby potwierdzić siebie wśród ludzi, żeby zdobyć pozycję do życia. Królestwo niebios oznacza Królestwo Boga. Inny, kontrastowy do tego, który istnieje, świat. Transcendentny. Świat, w którym każdy może żyć, każdy ma prawo do życia i to prawo jest respektowane, to świat Boga. często światem ziemskim, w przeciwieństwie do Królestwa Niebios. Panem jest nie Bóg, wszystko co oznacza sprzeciw wobec Boga. Jedną z cech tego kontrastu pomiędzy Królestwem Niebios, czyli światem Boga, cywilizacją Boga w ciągu historii tego świata, a Królestwem Ziemskim, czyli światem rządzącym przez nieboga. Jedną z cech kontrastu pomiędzy tymi wielkościami jest kwestia sprawiedliwości. I właśnie to jest tematem tej przypowieści Jezusa, obrazu z codziennego świata, żeby pokazać, jaki świat Bóg chce budować i jaki powstaje, gdy się Mu zawierzy, jaki tworzy przez ludzi, którzy Mu ufają i którzy wypełniają Jego wolę. Sprawiedliwość Królestwa Niebios, czyli sprawiedliwość Boga i sprawiedliwość ludzi, to temat przypowieści o pracodawcy, gospodarzu winnicy i pracownikach najemnych. Widzimy postać gospodarza winnicy, który reprezentuje Boga. Winnicą jest świat. Wszyscy ludzie, którzy są najmowani przez gospodarza winnicy od samego rana, to ci, którzy z woli Boga mają żyć. Wczesnym rankiem, według tego, jak powtarzała się ta sytuacja w ówczesnym świecie, wychodzili właściciele winnic i pól, żeby najmować robotników. Byli to robotnicy na jeden dzień. Wczesnym rankiem wyszedł i ten gospodarz reprezentujący Boga, przypowieści Jezusa, i umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do pracy w winnicy. Tak dał im szansę na życie tego dnia. Będą mieli za co żyć i z czego żyć. Jeden denar to w czasach Jezusa była suma pieniędzy wystarczająca na utrzymanie średniej rodziny przez jeden dzień. Tak więc gospodarz tej winnicy daje szansę na życie rodzinie. Jeden dzień życia to dar od Boga. I Bóg daje wystarczające środki do życia na jeden dzień. To wymowa tej pierwszej sceny przypowieści. Ale gospodarz wychodzi cały dzień, jak mówi Jezus tej przypowieści, czyli Bóg cały dzień przychodzi do ludzi i daje im szansę na życie. Daje im środki niezbędne do życia tego dnia. Wychodzi gospodarz tej przypowieści Jezusa około godziny 3, czyli naszej 9, około godziny 6 i 9, czyli 12 i 15, a nawet około godziny 11, czyli około 17, na godzinę przed zakończeniem pracy. I każdemu daje szansę na życie, daje środki do życia. Charakterystyczne w tej przypowieści, że umawia się na denara tylko z tymi pierwszymi, których zatrudnia o brzasku dnia. Mówi im, że da im denara za dzień, czyli to, co będzie wystarczające do życia tego dnia dla ich rodziny. Ale gdy o 3, a potem 6, 9 i 11 zatrudnia pracowników i daje im pracę i szansę na życie i środki do życia w swojej winnicy, czyli w swoim świecie, który stworzył i którego jest Panem, nie mówi im, że da im tym następnym denara za dzień, tylko mówi, że da im to, co będzie sprawiedliwe, to, co słuszne. I oni mu zawierzają. Nie pytają go, ile dostaną. Zawierzają mu swoje życie, że da im tyle, żeby im starczyło na jeden dzień. Poszli pracować. To przykład zawierzenia. Powierzają mu swoje życie, a gospodarz winnicy zatroszczy się o nich. Dalej w tej przypowieści wymowne i zamierzone przez Jezusa jest, że gdy przychodzi godzina zapłaty, koniec czasu pracy, każe swojemu rządcy, gospodarz winnicy, wypłacać najpierw tym ostatnim i każe im wypłacić jednego denara. Tak więc wszyscy, którzy byli zatrudnieni dłużej, począwszy od tych pierwszych przez następnych, widzą, ile dostają ci, którzy pracowali zaledwie jedną godzinę. Dostają denara. Każdy następny tak samo. A ci pierwsi, którzy przepracowali cały dzień i protestują, widząc, że też dostają denara, że to niesprawiedliwe. I my również, słuchając tej przypowieści, stosując kryteria sprawiedliwości tego świata, nasze kryteria, możemy krzyczeć razem z tymi pierwszymi zatrudnionymi przypowieści, to niesprawiedliwe. Jak to? Ci, którzy pracowali kilkanaście godzin, dostają tę samą zapłatę, jak i ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę? Gdzie jest sprawiedliwość? Bóg jest niesprawiedliwy. Tak mówili nieraz Izraelici w swojej historii, doświadczając działania Boga na sobie i na innych, między innymi w czasach niewoli Babilonu w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa. Bóg przez proroka Ezechiela w 18 rozdziale jego księgi zapisana jest ta mowa Ezechiela pod wpływem natchnienia Boga o sprawiedliwości, gdzie Bóg jest ukazany jako ten, który gotowy jest przebaczać, dać szansę na życie, przebaczać każdy grzech w każdym momencie, kiedy człowiek tylko się nawróci, zmieni bieg drogi swego życia. I wówczas wywołuje to uczucia protestu, niesprawiedliwości. Tak protestują wówczas słuchacze Ezechiela, podobnie jak protestują pracownicy pierwszej godziny w tej przypowieści, jak my gotowi jesteśmy protestować. Każdy powinien dostać to, na co zasłużył. To jest sprawiedliwość, prawdziwa sprawiedliwość. Równe kryterium. Każdy powinien być osądzony, oceniony, dowartościowany według obiektywnego, rzeczowego kryterium. A co robi Bóg w tej przypowieści Jezusa? W postaci gospodarza. A Bóg stosuje sprawiedliwość, która jest niezrozumiała, bo daje tę samą zapłatę za tak różny wkład i różny trud. Postarajmy się zrozumieć sprawiedliwość Boga. Przyjrzyjmy się bliżej scenom tej przypowieści. Zwróćmy uwagę na kluczowe zdania, które uchodzą w emocjach buntu na pierwszy rzut oka. Jeden denar był zapłatą, która wystarczała do życia jednej rodzinie średnich rozmiarów na jeden dzień. Czyli Bóg dawał szansę do życia, dając środki konieczne i wystarczające. Czy to niesprawiedliwe? Zatrudniani przez Niego o godzinie 3, 6, 9 i 11 chcieli pracować, ale nie byli wybrani do pracy. Możemy się tylko domyślać dlaczego. Na placu, na rynku pracy wówczas zostawali słabsi, mizerni, ci, którzy nie mieli tyle siły i przebicia, żeby zapewnić sobie egzystencję. Ten gospodarz zachowuje się inaczej niż przeciętny pracodawca, rozsądny, racjonalny, ekonomiczny, bo zatrudnia ich wszystkich, tych, którzy inni odrzucili. Dlaczego? Bo chce, aby żyli. Czy to sprawiedliwe, czy nie? Sprawiedliwość Boga w tej przypowieści pokazuje, że kryterium powinno być odniesieniem do człowieka, a nie rzeczowym bez człowieka. Otóż Bóg patrzył na nich i widzą, że chcieli pracować, ale nie dostali szansy. Nie było to ich winą, że nie pracowali. Jak mówią mu ci późniejsi w tej przypowieści, nikt nas nie najął, dlatego tu stoimy. I to jest jedno z kluczowych słów do zrozumienia sprawiedliwości Boga w tym świecie. Bóg troszczy się o wszystkich ludzi i chce, aby wszyscy żyli. Chce każdemu dać szansę na życie i zapewnić mu środki konieczne do życia. I stosuje swoje kryterium sprawiedliwości, które przerasta wszystko, co znamy między ludźmi jako sprawiedliwość. Ale jego sprawiedliwość jest sprawiedliwsza, jest prawdziwa w stosunku do sprawiedliwości stosowanej przez ludzi na rynkach pracy, w konkurencji między sobą, w ekonomicznym rozrachunku. Kosztują za dużo ludzie, którzy chcą żyć, a którzy sami nie mogą dać sobie rady. Nie dlatego, że nie chcą, nie mogą. Kryterium sprawiedliwości Boga to kryterium sprawiedliwości, które wyrasta z miłości do ludzi. Sprawiedliwość bez miłości okazuje się być największą niesprawiedliwością. Oznacza, że człowiek nie może dalej żyć. Nie ma środków koniecznych do życia. Sprawiedliwość, która wyrasta z miłości, oznacza, każdy może żyć. Bo ta sprawiedliwość posługuje się kryterium, które ma odniesienie do człowieka, nie do rzeczy, nie do zapłaty, nie do zysku firmy, w odcięciu od człowieka. Bóg patrzy na człowieka, ile on może, i mówi mu, żeby to wniósł jako wkład do swojego życia na ten dzień, tyle, ile dzisiaj może, a reszta da mu Bóg. To jest sprawiedliwość Boga. Czy ona jest sprawiedliwsza od sprawiedliwości ludzi? Czy sprawiedliwość Królestwa Niebios, czyli świata, w którym panuje Bóg, jest większa od sprawiedliwości ziemi, której panują nie bogowie, której panuje nie Bóg? Możemy sobie odpowiedzieć. Każdego dnia historia zaczyna się na nowo. Jednego dnia możemy dać wkład stuprocentowy w zapewnienie sobie życia w tym dniu. A następnego dnia może się okazać, że nasz wkład będzie zaledwie 50% albo jeszcze mniejszy. Kto nam dopełni środków do życia? Bóg mówi, że On je dopełnia. Jak praktycznie dopełnia w tym świecie? Jak tworzy ten kontrastowy świat? Przez ludzi, którzy go słuchają, którzy słuchają tej przypowieści Jezusa 2000 lat temu i słuchają tej przypowieści dzisiaj i będą słuchać do końca historii świata. Będą słuchać podobnych słów Boga na temat Jego sprawiedliwości i sprawiedliwości świata i zrozumieją, kto ma rację. Gdzie jest prawdziwa sprawiedliwość? I będą naśladować Boga. Przez to sami dostaną szansę na życie, kiedy będą słabować któregoś dnia. Bo Bóg przez swoich ludzi dopełni im środków do życia. I materialnych, i duchowych, i wszelkich innych. A oni, gdy będą w pełni sprawni, będą mogli innym dać środki do życia, kiedy tamci rzeczywiście nie będą mogli ich sobie zapewnić, będą tworzyć świat niebios, Królestwo Boga. Tak, jak to zapowiedział i zadeklarował Jezus w Ewangeliach, z Nim przyszło Królestwo Boga. To jest Królestwo Boga. Na tym ono polega. Nie jest w chmurach, jest na ziemi. Tworzy się przez ludzi, którzy tak myślą i tak działają. Nie zbankrutują. Gdybyśmy stosowali kryterium sprawiedliwości Boga konsekwentnie w historii świata, w swoim życiu i w życiu innych ludzi, świat byłby szczęśliwy. Byłby środowiskiem życia. A grzech polega na tym, że rządzimy się w tym świecie wbrew Bogu, stosując własne kryteria, kryteria sprawiedliwości, które oznaczają brak miłości, kryteria, które nie patrzą na człowieka, tylko na rzeczy, sprawiedliwość, która wyrasta z rzeczy, a nie z więzi do człowieka, z człowiekiem, a nie z miłości do człowieka. Bóg jest sprawiedliwy, patrząc na człowieka, którego kocha. I tak każe nam być sprawiedliwymi w tym świecie.